Drodzy Państwo, mamy połączenie, jest z nami pan poseł Mariusz Błaszczak, członek prezydium Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, witam gorąco, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kłaniam się nisko.
Panie pośle, dzisiaj dowiedzieliśmy się z ust pana ministra finansów Jacka Rostowskiego o tym, że w przyszłym roku deficyt budżetowy wzrośnie o prawie 100% do 52,2 miliarda z obecnych 27,2. Jak pan przyjął tę deklarację?
No to jest zaprzeczenie tego, o czym wcześniej mówił rząd Platformy Obywatelskiej. Jest to jednoznacznie budżet wyborczy. Otóż nie ma pomysłu pan premier Tusk, pan minister Rostowski na to, w jaki sposób pobudzić polską gospodarkę, w jaki sposób sprawić, żeby była większa koniunktura, żeby rozwijała się nasza gospodarka. Dzięki temu rozwojowi przybywałoby podatków, pieniędzy. No nie ma takiego pomysłu. Zbliżają się wybory prezydenckie. Wiadomo, pan Donald Tusk chce zostać prezydentem Rzeczypospolitej, a więc będzie wydawał pieniądze lekką ręką, bo my w styczniu tego roku proponowaliśmy wzrost deficytu budżetowego, ale nie w takiej skali. Mówiliśmy o tym, żeby deficyt budżetowy wzrósł do 25 miliardów złotych. Przypomnę, że rząd Platformy Obywatelskiej znowelizował budżet i teraz deficyt wynosi 27, a więc 2 miliardy więcej. Tylko z tym, że nasze działanie nie było związane tylko i wyłącznie ze wzrostem deficytu. Nasze działanie było związane z tym, żeby właśnie pobudzać polską gospodarkę, żeby wykorzystywać w większym stopniu fundusze unijne, żeby pobudzać inwestycje. Bo dzięki temu można zachować przyzwoity, wysoki wzrost produktu krajowego brutto, a więc w związku z tym i większe wpływy do budżetu. W ogóle sytuacja, jeżeli chodzi o wpływy do budżetu, jest bardzo zła. Wiąże się to też z kondycją polskiej administracji skarbowej. Ona jest zła. Za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości minister finansów, a dokładnie wiceminister Banaś, przeprowadził reformę finansów z tego aparatu skarbowego. Ona polegała też w jakiejś mierze na zmianie personalnej, co rozbiło lokalne układy, które blokowały ściągalność. No bo wiemy, że w naszym kraju niestety dochodzi do takich przypadków, że lokalne sitwy i kliki powodują, że ktoś ma większe możliwości, przywileje, a ktoś jest znowu z drugiej strony przez ten urząd skarbowy gnębiony. A więc chodziło o to, żeby administracja skarbowa była niezależna, ale jednocześnie nastawiona propaństwowo. Ta zmiana została w zasadzie odwrócona przez ministra Rostowskiego i jego zastępców. I efekt jest taki, że na przykład za pierwsze 5 miesięcy tego roku wpływy z podatku VAT znacznie spadły. A tymczasem sprzedaż wcale się nie zmniejszyła. Wręcz przeciwnie, są oznaki wzrostu sprzedaży. A więc co się dzieje z wpływami podatkowymi, na przykład z VAT-u? Reasumując, jednoznacznie widać, że chodzi o kampanię wyborczą pana Donalda Tuska. I cóż, no sytuacja pewnie będzie taka, że zadłużenie spowoduje gigantyczną dziurę budżetową i kłopoty w latach następnych, bo za wzrostem wydatków, za wzrostem deficytu budżetowego nie idą w parze żadne działania właśnie pobudzające gospodarkę polską.
No cóż, panie pośle, nie wiem, to tak na marginesie, może takie retoryczne pytanie, czy pan Jean-Vincent Rostowski już postarał się o numer NIP-u? Pewnie gdyby zaczął płacić podatki w Polsce, być może ta sytuacja jakoś radykalnie by się nie zmieniła, ale przynajmniej jakoś symbolicznie byśmy byli jakoś solidarni, że to państwo wszyscy jakoś tam wspieramy. No ale zostawiam te kwestie. Tu nie chodzi tylko o wytykanie rządowi błędów, ewidentnych błędów i krytykowanie ich, ale jak podała dzisiaj Polska Agencja Prasowa, z nieoficjalne źródła PiS-u mówią o tym, że na jesieni będzie ofensywa programowa związana z przedstawieniem prerządu, ale także ustawodawcza. Ma być przygotowanych 35 projektów ustaw. Czy pan oficjalnie mógłby potwierdzić lub zaprzeczyć takim planom PiS-u?
No, my bardzo roztropnie i merytorycznie podchodzimy do naszych zadań, w odróżnieniu od Platformy Obywatelskiej, która skupia się wyłącznie na propagandzie, na obietnicach. Potem nasz naród jest rozczarowany tym, że to, co było składane, jest nierealizowane. My podchodzimy bardzo poważnie do swoich obowiązków i tak jak w styczniu tego roku przedstawiliśmy pakiet antykryzysowy, a więc było tam bardzo wiele pomysłów, rozwiązań, które służyły zdynamizowaniu polskiej gospodarki. Na przykład proponowaliśmy, żeby dać możliwość oszczędzania na emeryturę nie tylko w OFE, bo teraz tylko i wyłącznie w tych otwartych funduszach emerytalnych możemy oszczędzać, a więc te fundusze działają na giełdzie. Wiadomo, na giełdzie koniunktura jest różna, raz lepsza, raz gorsza, a jesteśmy w czasie kiepskiej koniunktury, to wtedy te oszczędności topnieją. W 2008 roku stopniały o kilkanaście miliardów złotych, a więc o gigantyczną kwotę. I proponowaliśmy, żeby dać wybór, żeby można było albo do OFE, narażając się właśnie na tą koniunkturę czy dekoniunkturę, jeżeli chodzi o giełdę, albo żeby wpłacać składkę do ZUS-u. Co by to dawało budżetowi? No otóż dawałoby to, że dotacja do ZUS-u mogłaby być mniejsza o te pieniądze, które wpłacaliby dobrowolnie ci z nas, którzy by się zdecydowali na właśnie na wpłatę do ZUS-u. Liczyliśmy, że to jest jakieś 5-6 miliardów złotych i te 5 czy 6 miliardów złotych można by byłoby przeznaczyć na inwestycje, żeby w ten sposób pobudzać właśnie gospodarkę, na budowę dróg, na działalność właśnie mieszkaniową, budowę mieszkań. To są wszystko działania takie, które gospodarkę pobudzają. No, nie skorzystano, mówiono wtedy, skupiano się właśnie na tym, że my proponujemy zwiększenie deficytu i w związku z tym rynki finansowe będą niezadowolone, w związku z tym to będzie złe rozwiązanie, bo stracimy wiarygodność. Wtedy tak mówiono, a my proponowaliśmy wzrost deficytu do 25 miliardów złotych. Teraz już komentatorzy rządowi i ci okołorządowi mówią, że skoro dzisiaj jest ten projekt 52 miliardy złotych w przyszłym roku deficytu, no to już w zasadzie to nic się nie dzieje złego. Tutaj widać tą hipokryzję w podejściu, nierównorzędność podejścia.
Panie pośle, tak dopowiem, dzisiaj pan rzecznik rządu, pan minister Paweł Graś zapewnił, że zapowiadany ten deficyt będzie pod kontrolą, że minister Jean-Vincent Rostowski ma przygotowaną już mapę drogową na 3 lata i tak dalej, ale pan minister Paweł Graś nie powiedział, jak ta mapa drogowa będzie wpływać na przykład na obniżenie emerytur, obniżenie pensji dla nauczycieli, dla służby zdrowia i na ogólną kondycję polskiej gospodarki, bo przecież skądś trzeba będzie przez te 3 lata brać pieniądze na pokrywanie tego deficytu budżetowego, na wychodzenie z tych dziur budżetowych.
Doświadczenie uczy nas, że te obietnice są bez pokrycia. Te obietnice składane przez polityków Platformy Obywatelskiej, czy też przez rząd premiera Tuska. Więc i tutaj też bądźmy bardzo ostrożni, bo mamią nas obietnicami, tak jak stoczniowców mamiono obietnicą inwestora katarskiego. Zresztą tych obietnic było mnóstwo, bo pojawiła się też taka obietnica i tak nam wmawiano, próbowano przynajmniej i to gdzieniegdzie może trafiało też na podatny grunt, bo mówiono, że całym lekiem na kryzys gospodarczy jest euro, żebyśmy weszli do tego korytarza węża walutowego, potem przyjęcie euro i to nas miało zabezpieczyć przed kryzysem gospodarczym. Okazuje się, że państwa, te, które były w tym wężu walutowym, a więc w takim mechanizmie, w którym kurs wymiany z euro waluty narodowej jest stały, no bardzo poważnie straciły. Litwa, Łotwa czy Estonia są w poważnych tarapatach gospodarczych. A więc to jest dowód na to, że wmawiano nam rzeczy nieprawdziwe. A wtedy mówiono to z całkiem poważną miną. Także nie wierzmy w to, co mówi nam Platforma Obywatelska, bo to się dotychczas nigdy nie sprawdzało, a więc zapewne i nie sprawdzi się teraz. Tym bardziej, że to przeczy temu, co mówiono wcześniej i przeczy temu, jakie są doświadczenia innych krajów. Przypominano przykład Słowacji, że Słowacja wprowadziła euro i tak, w takiej doskonałej jest kondycji finansowej. Otóż nieprawda. Tam spada poziom rozwoju gospodarczego bardzo wyraźnie, wzrasta bezrobocie i sytuacja jest rzeczywiście niezwykle trudna. A jeszcze do propozycji Prawa i Sprawiedliwości, bo tutaj ojciec mnie zapytał o te propozycje. Oczywiście tak. Będą propozycje bardzo konkretne. My dzisiaj jesteśmy jedyną partią polityczną, która ma program. I to bardzo obszerny program dotyczący w zasadzie wszystkich dziedzin życia społecznego, gospodarczego, politycznego. Ten program został przyjęty przez Kongres Prawa i Sprawiedliwości w lutym tego roku na naszym kongresie w Krakowie. I ten program jest podstawą, dzięki której będziemy proponowali konkretne rozwiązania. Robiliśmy to i wcześniej, teraz także będziemy to robili. Dowodem jest właśnie ta nasza propozycja pakietu antykryzysowego ze stycznia tego roku. Tylko z tym, że no, ja bym nie określał tego jako jakąś ofensywą. Po prostu my tak działamy. Tym różnimy się od Platformy Obywatelskiej, że chcemy rozmawiać poważnie o tym, co dotyczy Polaków, nas wszystkich na co dzień i o tym, w jaki sposób można temu zaradzić. No, największym wyzwaniem jesienią tego roku, wszystko na to wskazuje, że będzie rosnące bezrobocie. I tutaj trzeba aktywności, dużej aktywności ze strony rządu, żeby temu procesowi przeciwdziałać. Nie widać tej aktywności zupełnie.
No cóż, panie pośle, a zatem czekamy na pozytywną reakcję także Platformy, aby przynajmniej podjąć debatę nad tymi pomysłami, jakie zgłosi Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, bo nie wątpię, że tam będzie mnóstwo bardzo dobrych dla Polski rozwiązań. Czekamy na odwagę, aby je przyjąć i według nich też działać. No i czekamy na tę aktywność, która na pewno jest gotowość wśród innych partii opozycyjnych także wspierania w tej aktywności w zwalczaniu bezrobocia, żeby wreszcie Platforma taką aktywność podjęła. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę.
Gorąco
pozdrawiam. Szczęść Boże.
Ja także. Szczęść Boże. Kłaniam się.
Drodzy Państwo, naszym rozmówcą był pan poseł Mariusz Błaszczak, członek prezydium Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Raz jeszcze za tę rozmowę gorąco i serdecznie dziękuję.